Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry w piątek, dobrego początek. To jest 10 października, taki dzień mamy i telefony bez zmian. 510-37-36 i 510-37-32. Ten drugi powtórzę raz jeszcze, bo pod naszym czujnym właśnie tym 510-37-32 bardzo mało telefonów minionej doby od naszych słuchaczy. Mamy co robić, ale jednak prosimy o więcej. Prosimy o opinie, komentarze, telefony, no i sprawy do rozwiązania. Jeszcze mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Karolina Stefaniak już jest przy telefonie, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. No to jeszcze raz telefon 510-37-36 bezpośrednio do Karoliny. Dzisiaj kilka tematów przed nami, ale najpierw będzie krótki komentarz dotyczący problemu wiecznie zielonego niestety, czyli kolejek do Wydziału Komunikacji Szczecińskiego Magistratu, rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie, przerejestrowanie, wymiana dowodu rejestracyjnego, kolejki, problemy, numerki, a tymczasem w ościennej gminie.
Czy to nie można tam troszkę urzędników przesunąć z jakiegoś innego działu, takiego nieroboczego? Bo dziwi mnie to, bo w Goleniowie się idzie, załatwiając prawo jazdy, na przykład z marszu się wchodzi po prostu i do rejestracji samochodów jest tam jakaś tam kolejeczka, ale to też nie robi jakiegoś, jak skuter rejestrowałem czy coś, no to wziąłem numerek, po prostu poszedłem, zarejestrowałem i nie było problemu. Czy to w Szczecinie ci urzędnicy to nie mogą, jak ten problem jest już od lat, czy nie można tego, nie wiem, rozszerzyć o dwa okienka, o trzy okienka, jak są tam takie kolejki? No w końcu ci urzędnicy to chyba dla nas, a tu wychodzi, że odwrotnie, my dla nich. Pozdrawiam.
No zgadza się, dzisiaj przyznano Nobla Pokojowego, a powinien dostać Nobla Urzędniczego, ten kto wreszcie rozwiąże ten odwieczny problem w szczecińskim magistracie. A dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o innym problemie. Zaczęło się od facebookowych wpisów, na przykład takiego: skandal, powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Szczecinie nie działa ze względu na brak środków od Ministerstwa Finansów. Komisja zawiesiła orzekanie z powodu braku pieniędzy. W praktyce oznacza to dramatyczną sytuację dla wielu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, bo nie mogą przedłużyć ważności orzeczeń, tracą prawo do rehabilitacji i świadczeń, rodzice dzieci niepełnosprawnych nie mogą uzyskać orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wiele osób zostaje bez wsparcia finansowego i opieki. I na ten temat chcieliśmy rozmawiać z przewodniczącą tego zespołu, no ale nie udaje się nam jak na razie dodzwonić. Miejmy nadzieję, że w trakcie audycji może to połączenie uda się zrealizować. W każdym razie są jeszcze w regionie takie powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, które orzekają. Ale jak długo? Czy to chwilowe turbulencje finansowe? Czy też jakaś większa strukturalna przyczyna braku pieniędzy? To miał być nasz temat numer jeden, ale temat pozostaje w zawieszeniu. Jeżeli nie dzisiaj, to wrócimy do niego zapewne w przyszłym tygodniu. Natomiast za chwilę o systemie kaucyjnym będzie, bo słuchacz się nam poskarżył, że nie mógł oddać butelek szklanych w jednym z dyskontów bez paragonu. A przecież, jak pisze, od 1 października w Polsce wszedł system kaucyjny. Czy słuchacz ma rację? Czy każdą butelkę można oddać sobie w dowolnym sklepie, bo mamy ten system kaucyjny właśnie? O tym będziemy rozmawiać około 12.15, czyli za 6 minut. Potem przeniesiemy się do gminy Kobylanka, bo może tam powstać nowe centrum obliczeniowe, wielkie centrum obliczeniowe. Są inwestorzy zainteresowani tego typu inwestycją, no ale pytanie, czy mieszkańcy będą zainteresowani, czy mieszkańcy wiedzą, z czym to się wiąże, jakie są plusy i minusy takiej inwestycji. Dlatego wójt gminy zaprosi mieszkańców sołectw Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo na spotkanie z inwestorami, podczas którego będzie można zadać pytanie i rozwiać wszystkie wątpliwości. Kiedy to spotkanie dokładnie? Proszę nas słuchać o 12.20, rozmowa na ten temat. A potem o 12.30 smutny dla Świtu Szczecin powrót do sprawy rozbudowy stadionu. Otóż ta rozbudowa stadionu była Świtowi Szczecin potrzebna po to, żeby można było tam nadal prowadzić rozgrywki, bo PZPN warunkowo zgadzał się na rozgrywanie meczów, ale miała być przebudowa. No i miały być na to pieniądze. Jednak szczecińscy radni podczas sesji zdecydowali wczoraj, że nie będzie dofinansowania dla świtu. Te pieniądze przeznaczamy na budowę 6 nowych obiektów. Niektóre z nich będą modernizowane. W przetargu okazało się, że przebudowa stadionu na Skrowinie będzie dużo droższa niż zakładaliśmy w budżecie. Takie wyjaśnienia na ten temat złożył dziennikarzom radny Koalicji Obywatelskiej Wojciech Dorżynkiewicz. A naszym gościem o sytuacji klubu będzie mówił prezes Świtu Szczecin Paweł Adamczak na naszej antenie o 12.30. Pytanie, gdzie Świt Szczecin będzie rozgrywał swoje mecze. A potem będzie o tym, że na koncie się pomaga Adam Orlik. Jest 9 163 tysiące złotych i ta kwota dzięki słuchaczom, także czasu reakcji, stale rośnie. Bardzo dziękujemy. Ogromnie jesteśmy wdzięczni za serce w imieniu chłopca i jego rodziców. Przypomnijmy, Adaś to syn naszego redakcyjnego kolegi Sławka. Choruje na DMD. To jest podstępna choroba, która atakuje mięśnie i prowadzi do śmierci. Szansą dla czterolatka jest kosztująca kilkanaście milionów złotych terapia genowa, podawana albo za oceanem, ale jest też inna opcja, bo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i na to leczenie zbieramy pieniądze, ale chętniej przyłączamy się do wszelkich zbiórek, gdy więcej wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się potrzebujący wsparcia. Dlatego Fundacja Razem Przeciw DMD organizuje na początku grudnia akcję Tydzień Świadomości DMD. Jak to będzie wyglądało, na czym to będzie polegało, to dowiemy się tego o 12.45. Mniej więcej, ale myślę, że bardziej więcej niż mniej. I zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin, podcasty i tam czas reakcji. Można zobaczyć zdjęcie, które nadesłał wczoraj wieczorem pan Marek. Pisze, że po tym jak na antenie powiedzieliśmy właśnie wczoraj o zajmujących ponad minutę pojazdach na postoju Kiss and Ride pod dworcem, pojawiła się tam policja. Panie Marku, ja tę policję widuję tam częściej, nie tylko po programie Czas Reakcji, ale mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się do tego, że policja pojawia się tam częściej i dyscyplinuje tych kierowców, którzy stoją dłużej niż jedną minutę. A teraz mail i sprawa, którą zajmiemy się w przyszłym tygodniu. Napisała pani Wioletta do nas. Zwracam się z prośbą o pomoc. Chodzi o to, że od powstania drogi łączącej Niedźwiedź ze Zdunowem około 2020 roku na samej budowie się skończyło. Nie doczekaliśmy się mimo wielu interwencji kierunkowskazu ze strony ulicy profesora Żuka, informującego, do jakiej miejscowości droga prowadzi. Niby nic, czepiamy się, ale to jest bardzo ważne, ponieważ przy mocno zaniedbanych poboczach ulicy Żuka, niekoszonych trawnikach, zarastających krzakach, znaki drogowe są zatopione w gałęziach i niewidoczne, co prowadzi do tego, że ludzie, widząc ledwo wystające słupki, mocno hamują i stwarzają zagrożenie, żeby skręcić w kierunku Niedźwiedzia. Czyli rozumiem, pani Wioleto, że jak pojawi się drogowskaz konkretny, Niedźwiedź to przecież nie byle co, no to będzie bezpieczniej. No i pani Wioleta jeszcze dodaje, że słaba widoczność jest w każdą stronę na tym skrzyżowaniu. No i prośba, że my może coś wskuramy, bo my jako mieszkańcy, pisze pani Wioleta, nie możemy nic załatwić. Pisaliśmy i gmina pisała. I zawsze to samo, że to nie nasza droga, że się nie da, to nie my, a może inni. I tak od sasa do lasa. No nie, wydaje się, że to taka prosta sprawa, więc mam nadzieję, że uda się państwu pomóc. Serdecznie pozdrawiamy. To jest czas reakcji i my czekamy na pierwszego gościa. Tym gościem jest pani Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy.
Jak tam system kaucyjny, który wszedł od 1 października, rozwija się stabilnie, spokojnie?
Myślę, że spokojnie i powolutku, ponieważ to jest dopiero początek. To jest taka symboliczna data, kiedy rzeczywiście kaucja zaczęła obowiązywać. Natomiast pewnie jak wchodzimy do sklepu i rozglądamy się, to tych opakowań jeszcze nie ma zbyt wiele, ale one będą stopniowo oczywiście się pojawiać, będzie ich coraz więcej.
I mamy pytanie konkretne od słuchacza, który wybrał się do jednego z dyskontów spożywczych i nie mógł oddać butelek szklanych po piwie bez paragonu. No i awanturował się, może to za dużo powiedziane, ale domagał się przyjęcia tych butelek, bo przecież w Polsce wszedł system kaucyjny. Czy to rzeczywiście jest takie proste i jasne? Mamy butelki, jest sklep, to musi je przyjąć?
No właśnie to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, w tym sensie, że aby odzyskać kaucję, to 50 groszy, które wcześniej zapłaciliśmy, na opakowaniu, które zwracamy w sklepie, musi być symbol systemu kaucyjnego, czyli taki biały prostokącik, na które są dwie czarne strzałki i w środku jest wpisana kwota. W przypadku plastiku i puszki metalowej to jest 50 groszy. Natomiast przyjmuję, że tutaj chodziło o ten taki system producencki, który już istnieje na rynku od wielu lat, w tym sensie, że właśnie jakaś firma, konkretny browar ma okaucjowane te butelki, ale warunkiem zwrotu kaucji jest po prostu posiadanie paragonu. Ja też spotkałam się z sytuacjami, w których kupując wodę mineralną w szkle, na przykład nie miałam paragonu i w sklepie zwracano mi połowę tej kaucji, którą wcześniej zapłaciłam. Ale to były zasady, które wprowadził rzeczywiście sklep, pewnie w porozumieniu jakoś tam z producentem. Więc tak naprawdę trzeba po prostu obejrzeć, jeszcze cały czas dosyć uważnie po prostu trzeba się przyjrzeć tej butelce czy puszce i zobaczyć, czy to logo tam się znajduje. Jeżeli go nie ma, to znaczy, że no nie możemy się domagać od sklepu w kasie, żeby nam zwrócono te kaucje.
Czyli mamy taki okres przejściowy, że część butelek to podlega jeszcze temu systemowi wewnętrznemu niejako poszczególnych sieci handlowych, a część już wchodzi z tym logo. Swoją drogą nie widziałem, pani prezes, jeszcze ani razu takiej butelki z tym logo systemu kaucyjnego. A pani widziała?
No właśnie, ja jestem w tym momencie na wakacjach, więc tutaj raczej dużych sklepów nie ma, bo te sklepy, które są obligatoryjnie objęte tym systemem, to jest metraż powyżej 200 metrów kwadratowych, tak? Tam w tych sklepach będzie to obowiązkowe. W mniejszych sklepach, z tego co słyszę z deklaracji tej na przykład takiej dużej sieci tych malutkich sklepów, te sklepy też będą objęte systemem kaucyjnym. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział, to jest okres przejściowy i tak też nazwał to właśnie ustawodawca na tej zasadzie, że ci producenci mogą już wprowadzać na rynek te opakowania, ale jeszcze nie muszą. Oni dostali po prostu czas do końca roku, a przypominam, że w ogóle wielorazowe szkło dostało jeszcze więcej czasu, bo oni od przyszłego roku mogą i muszą w zasadzie być w tym systemie kaucyjnym, więc musimy troszeczkę uzbroić się w taką cierpliwość na tej zasadzie, że rzeczywiście jeszcze dwa rodzaje opakowań z kaucją i bez kaucji na tej półce będą dostępne.
A słuchacze dzwonią i mam nadzieję, że z ciekawymi pytaniami. Pan Artur najpierw, albo refleksjami. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Artur z tej strony. Pani rzecznik, ja mam do pani takie pytanie. Czym się różni fizycznie butelka przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego i po? Czym się one różnią? Bo jeżeli system kaucyjny wszedł, jeżeli wszedł system kaucyjny, co, nadrukiem? Na etykiecie? Przecież fizycznie ta butelka jest taka sama. Jeżeli wszedł system kaucyjny i chcemy dbać o środowisko, to czy ona jest w systemie, czy nie jest w systemie, sprzątamy to środowisko, czy nie? Czy ja mam ją wyrzucić do starego pieca, spalić, bo nie ma tam etykiety?
No nie, broń Boże, panie Arturze, niech pan nie wyrzuca, nie spala.
Nie wytłumaczy ten kretynizm tej ustawy, bo to jest dla mnie debilizm. Przypominam, że komuna sobie też nie poradziła z systemem szmat surowców wtórnych. I idziemy w tym samym kierunku. No to jest dla mnie debilizm, kretynizm. Butelka
przed... Panie Arturze, dziękujemy bardzo. Już pytamy. Pani prezes, proszę powiedzieć, jak to jest, bo rzeczywiście no, nie można odmówić logiki stwierdzeniu słuchacza, że butelka jest butelką, to może, mimo że nie ma tego logo systemu kaucyjnego, to można by ją przyjmować. No, okazuje się, że nie można w tym systemie od 1 października.
Ja z chęcią wyjaśnię. Jest okres przejściowy, docelowo chodzi nam o to, aby wszystkie te opakowania właśnie wykonane z PET, metalowa puszka czy butelka szklana wielorazowa były objęte tym systemem kaucyjnym. I tutaj tak naprawdę, jeżeli miałabym jakoś to tak w miarę praktycznie wytłumaczyć, to przede wszystkim chodzi o to, że w tym momencie w tych systemach gminnych, w których mamy zbiórkę, weźmy na tapet tę plastikową butelkę, w tym momencie w systemach gminnych jest jest zbierane 40-45% wszystkich butelek PET, które są wprowadzane na rynek. Natomiast system kaucyjny, przez to, że my rzeczywiście płacimy te kaucje i mamy motywację, żeby przynieść ją do sklepu z powrotem, z rynku możemy zbierać nawet 90% tych opakowań. Z reguły dzieje się to w drugim roku funkcjonowania systemu, no bo on musi się rozkręcić, użytkownicy, klienci muszą się do niego przyzwyczaić, więc z jednej strony tutaj uzyskujemy tą zbiórkę 90%, ale super czystego surowca. Im czystszy surowiec, niezanieczyszczony w tym żółtym koszu, na przykład tym, że coś nam się wyleje z puszki, jakiś olej czy coś, im czystszy surowiec, im czysty ten plastik, tym większa szansa, że my powtórnie jeszcze raz wykorzystamy rzeczywiście ten materiał do tego, aby stworzyć kolejne opakowanie. To jest jedna rzecz. Druga, bardzo ważna rzecz. Bez systemu kaucyjnego mamy ogromne zanieczyszczenie środowiska w lasach, w rzekach, w miastach. Bardzo dobrze to widać. Badania, które były przeprowadzane w krajach, na przykład bałtyckich, które już od lat cieszą się z tego systemu kaucyjnego, bo rzeczywiście mieszkańcy tych krajów cieszą się, że mają ten system kaucyjny. To wyraźnie wynika z badań, które prowadzą. W tych krajach, na przykład w Estonii, to zaśmiecenie tym rodzajem opakowań, które właśnie zostały objęte systemem kaucyjnym, zredukowano o 80%. Czyli o 80%.
Ale ja rozumiem, wejdę pani w słowo, intencje naszego słuchacza. On mówi o tym, że dlaczego te butelki, które nie są jeszcze oznaczone logo systemu, od razu nie mogły wejść 1 października do tego systemu i nie mogły być w nim przyjmowane.
Już wyjaśniam, ponieważ tak naprawdę tutaj ustawodawca wyszedł naprzeciw tym, którzy wprowadzają te opakowania na rynek. Oczywiście on mógł powiedzieć, że od 1 października nie ma opcji, żeby co innego sprzedawać niż tylko opakowania z logo systemu kaucyjnego, tylko problem mógłby się pojawić w sytuacji, w której te firmy cały czas jeszcze w magazynach mają jakieś swoje opakowania, napoje tak naprawdę, które nie są oznaczone logo tego systemu kaucyjnego, co oznacza, że one musiałyby co z tym zrobić? No zutylizować. Nie ma to sensu, dlatego dano rzeczywiście ten okres przejściowy. Oczywiście on mógł być krótszy, mógł być dłuższy, przyjęto, że to są rzeczywiście 3 miesiące, więc de facto musimy właśnie jeszcze chwilę poczekać, żeby wyprzedać te rodzaje opakowań, które nie mają tego logo, właśnie po to, żeby nie trzeba było z dnia na dzień, nie wiem, jakichś milionów w ogóle butelek z wodą, z napojami po prostu zutylizować, bo one nie są oznaczone logo tego systemu. Więc tak też to działa jakby w innych krajach. Ja rozumiem frustrację, bo rzeczywiście mam taki jakby trochę podwójny system w tym momencie. Natomiast życzę i panu słuchaczowi i wszystkim, żeby rzeczywiście wykazali się pewnego rodzaju po prostu cierpliwością w tym, że naprawdę ten system się sprawdza. On naprawdę powoduje, że mamy korzyści środowiskowe, gospodarcze, mniejsze emisje dwutlenku węgla, więc tak naprawdę musimy patrzeć troszeczkę na to, jak on będzie działał w przyszłości, powiedzmy od przyszłego roku i liczyć na to, że rzeczywiście będzie już działał tak, że już nikt nie będzie miał wątpliwości, jaki rodzaj opakowań nie będzie musiał, że tak powiem, prosić, awanturować się w sklepie o to, że ktoś czegoś mu nie przyjmuje.
I jeszcze jest pan Ryszard, mam nadzieję, że czekał cierpliwie. Dzień dobry.
Doczekał się. W związku z tymi śmieciami, na przykład w parku tutaj w Płoni leży dużo, no wiele butelek, które można oddać, a nie mając paragonu, dalej niech sobie te śmieci leżą w tym parku, tak? Przez paragon, że nie można oddać tego do kasy, do sklepu.
No tak, panie Ryszardzie, no, a nie myśla pan jako mieszkaniec, żeby te śmieci po prostu z sąsiadami pozbierać?
No, ale jest daleko, jest też tak daleko do śmietnika. No, można do pojemnika. Nie, ja rozumiem, tylko jak to właśnie wygląda. Głównie mi chodzi temat dołączyć do tego, co dzisiaj było mówione, z tym paragonem, kiedy to się skończy, że bez paragonu, żeby to przyjmowali. Bo inaczej, jak ktoś jest zainteresowany kasą, no to niech sobie te butelki leżą, nie będzie ich sprzedawać.
No tak, panie Ryszardzie, bo jeżeli te butelki tam leżą i gdyby wszedł system kaucyjny i wszyscy się zwiedzieli, że od razu można za taką butelkę dostać 50 groszy, to od razu by wszystkie zniknęły, to prawda?
Na pewno by zniknęły, tak, nie byłoby bałaganu w lesie, a na pewno porządek się robi w lesie przez ten system, który wchodzi pomału.
No cała pociecha, panie Ryszardzie, że to jest system, który wchodzi i jest teraz okres przejściowy. I kończy już pani prezes Joanna Kądziołka.
Tak, chciałam powiedzieć, że rzeczywiście znowu, kiedy pojedziemy do jakiegoś naszego sąsiada i zobaczymy sytuację, w której ktoś zostawi właśnie ten rodzaj opakowania objęty kaucją, na przykład gdzieś w parku, to te opakowania bardzo szybko znikają i dzisiaj jeszcze można korzystać właśnie bezparagonowo z tych systemów, które wprowadziły konkretne sieci handlowe. Oni co prawda zwracają mniej niż to 50 groszy, czyli na przykład 10 groszy i tak dalej, ale to też można jeszcze w ten sposób właśnie odzyskać chociaż część tych pieniędzy, korzystając z tych systemów, które jeszcze przez chwilę pewnie będą funkcjonować.
Dziękuję za te informacje i za udział w dyskusjach z naszymi naszymi słuchaczami. Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego
dnia. Do usłyszenia, miłego dnia. Sąsiedzi, a tak można powiedzieć, bo nasi słuchacze są przecież tu po sąsiedzku, blisko w Szczecinie i w regionie. To jest czas reakcji 12.26. Jeżeli na ten temat o systemie kaucyjnym słuchacze jeszcze chcą dzwonić, to prosimy czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A przenosimy się teraz do gminy Kobylanka przy naszym telefonie wójt tej gminy, pani Julita Pilecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wszystkie gminy w Polsce, szczególnie te mniejsze, cieszą się z tego, gdy na ich terenie pojawiają się inwestorzy. I taki inwestor być może pojawi się i coś zbuduje na terenie gminy Kobylanka. Proszę powiedzieć, co to by mogło być, i specjalnie tutaj ten tryb przypuszczający zakładam, bo jeszcze wszystko jest niepewne, niewiadome, ale pewne przymiarki są. Co możemy powiedzieć na dzisiaj? O jaką inwestycję chodzi?
Dokładnie tak. Wszystko jest w sferze dosyć daleko w planach, można powiedzieć. Chodzi o budowę obiektu Data Center na obszarze gminy Kobylanka, na terenie gminy Kobylanka, na obszarze około 50 hektarów.
O, teraz panią lepiej słyszymy. Prosimy mówić do słuchawki mikrofonu, dobrze? Bo wtedy będzie lepiej słychać.
Dobrze. Inwestycja objęłaby około 50 hektarów, więc jest to spory obszar, leżący pomiędzy miejscowościami Reptowo, Kobylanka i Morzyczyn. Czy ta inwestycja powstanie? No jest to duży znak zapytania, ponieważ wiąże się ona z wieloma proceduralnymi sprawami, długotrwałymi procedurami. W związku z tym na razie właściwie trudno powiedzieć, czy ten plan zostanie zrealizowany.
To jest centrum obliczeniowe, tak? Czy centrum danych?
Centrum danych, tak.
Centrum danych,
czyli można powiedzieć taka potężna serwerownia.
Potężna serwerownia. Z czym ona się wiąże? Czy są to jakieś uciążliwości dla mieszkańców? Czy to jest raczej nie coś w rodzaju biogazowni, powiem, odwołując się do naszych programów, gdzie mamy przykłady nie dla biogazowni? Czy były w Polsce gdzieś protesty nie dla serwerowni? Nie wiem, nie słyszałem.
Ja również nie słyszałam. Nie wydaje mi się, żeby była taka inwestycja uciążliwością. No z pewnością na etapie budowy, tak jak przy każdej budowie, wiadomo, powstają pewne niedogodności, pewne uciążliwości. Natomiast samo funkcjonowanie raczej niekoniecznie. Jedyne, co może tutaj budzić ewentualne obawy mieszkańców, to zmiana krajobrazu. Jakby nie popatrzeć, jeżeli chodzi o taki obiekt, to są ogromne hale, jedna kondygnacja to jest wysokość około 17 metrów, więc no niekoniecznie może to się wszystkim podobać, zwłaszcza w tym naszym tutaj krajobrazie, gdzie dominuje budownictwo jednorodzinne, ta zabudowa nie jest wysoka.
No i teraz w związku z tym, że Vox Populi Vox Dei, jest spotkanie informacyjne, tak, dotyczące właśnie tego ewentualnego centrum danych czy centrum obliczeniowego na terenie gminy Kobylanka. Proszę powiedzieć, gdzie, kiedy mieszkańcy mogą przyjść i pytać, rozmawiać z inwestorem i także z panią wójt?
W poniedziałek o godzinie 18 w Centrum Kultury i Rekreacji zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie. Będzie można dopytać, będzie można wyrazić swoje wątpliwości, a my, czyli ja i radni, będziemy bardzo uważnie tego głosu mieszkańców słuchać, żeby też wyrobić sobie opinię i podjąć stosowne decyzje. Ja tylko może zaznaczę, że nie będzie to rozmowa z inwestorem, z przedstawicielem inwestora, tylko z przedstawicielem firmy, która pośredniczy pomiędzy inwestorem, potencjalnym inwestorem, a właścicielem danego terenu, tak? Czyli szuka odpowiednich terenów, aby taka inwestycja mogła powstać. Niemniej ta firma ma dużą wiedzę na temat data center i myślę, że odpowie na wszystkie pytania.
No i jeszcze jedna kwestia, bo wspomniała pani wójt o tym, że ta inwestycja wiąże się ze zmianą w krajobrazie, ale wiąże się także z poważnym zastrzykiem finansowym dla gminy, gdyby zostało zdecydowane, że powstanie, prawda?
Tak, z pewnością korzyści dla gminy byłyby w związku z podatkiem od nieruchomości, bo jest to podatek od działalności gospodarczej. Byłyby to kwoty rzędu 6-7 milionów złotych rocznie, więc rzeczywiście pod tym względem byłoby to korzystne dla gminy.
To zapraszamy mieszkańców sołectw Gobylanka, Morzyczyn i Reptowo na spotkanie 13 października o godzinie 18 w Centrum Kultury i Rekreacji w Gobylance.
Dokładnie tak. Bardzo serdecznie zapraszam. Chciałabym, żeby ta frekwencja była spora, żeby rzeczywiście ten vox populi był mocno słyszalny.
Dziękujemy za te informacje. Pozdrawiamy. Piątek, 10 października. Czy słuchacze zauważyli, jak pięknie jesień maluje liście na drzewach? Jeszcze te liście są. Można podziwiać, można oglądać, można się tym cieszyć. No cóż mamy zrobić? Jesień przyszła, nie ma na to rady, więc trzeba czerpać radość skąd się da. A teraz nie wiem, czy to radosna informacja, ale jest. Wracamy do tematu, którym zajmowaliśmy się kilka tygodni temu. Jest już gotowy cennik parkingowy przy ulicy Małkowskiego w Szczecinie. Płatny parking podziemny zostanie otwarty 27 października. Przez pierwszy tydzień będzie dostępny za darmo. Już sobie wyobrażam, co tam się będzie działo. A opłaty zaczną obowiązywać od 3 listopada. I tak, stawka za godzinę to 4 zł, a za dobę maksymalnie 50. W ofercie abonamentowej 40 miejsc za 600 zł miesięcznie i 20 miejsc o połowę tańszych dla mieszkańców kwartału 36, czyli tego kwartału, gdzie się ten parkingowiec znajduje. No i czekamy na opinie słuchaczy. Czas reakcji @radioszczecin.pl oraz pod czujnym 510-37-32 na temat tego cennika. Czy mieszkańcy, zwłaszcza tego kwartału 36, w którym jest zlokalizowany ten parkingowiec, zadowoleni są z tych cen? Czekamy na opinie, a teraz będziemy rozmawiać chyba z niezadowolonym człowiekiem, czemu nie ma się co dziwić. Przy naszym telefonie pan Paweł Adamczak, prezes Świtu Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przypomnijmy, panie prezesie, pod koniec ubiegłego roku Rada Miasta Szczecin uchwaliła dofinansowanie przebudowy stadionu drugoligowego Świtu. Przypomnijmy, to ta inwestycja jest ważna dlatego, że aby do rozgrywek drugiej ligi przez PZPN był stadion dopuszczony, to powinna nastąpić przebudowa. Ale wczoraj niestety plan przebudowy stadionu legł w gruzach, bo radni podczas sesji zdecydowali, większość, konkretnie radni Koalicji Obywatelskiej, że nie będzie dofinansowania dla Świtu. I jak mówił radny Koalicji Obywatelskiej Wojciech Dorżynkiewicz, te pieniądze przeznaczamy na budowę 6 nowych obiektów. Niektóre z nich będą modernizowane. W przetargu okazało się, że przebudowa stadionu na Skowinie będzie dużo droższa niż zakładaliśmy w budżecie. No i co państwo teraz zrobią jako zarząd klubu Świt Szczecin? Czy klub pozostanie w Szczecinie? Czy tutaj będzie rozgrywał swoje mecze?
Szanowni państwo, panie redaktorze, no dzisiaj nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie. Fakty są takie, że tak miasto Szczecin stosownymi oświadczeniami przez ostatnie minione lata, wydając na projekt przebudowy stadionu w Skolwinie prawie 3,5 miliona złotych, zadeklarowało, że do 30 kwietnia 2026 roku zostanie wbita przysłowiowa łopata, ponieważ Polski Związek Piłki Nożnej już nie chciał dalej otrzymywać dokumentacji, nie chciał dalej uzgadniać spraw dotyczących inwestycji, tylko chciał fizycznie, żeby ktoś wszedł na plac budowy. I jeżeli coś takiego się tutaj jak gdyby nie wydarzy, to będziemy musieli wskazać inny obiekt zastępczy na terenie gminy Szczecin, na terenie województwa zachodniopomorskiego, a w chwili obecnej są to tylko dwa obiekty. Jeden to stadion miejski, boisko numer 1, na które klubu jest nie stać, żeby tam grać.
No i czyli tam, gdzie Pogoń rozgrywa mecze.
Tak, dokładnie. To też trzeba sobie tutaj powiedzieć, ponieważ wczoraj na sesji Rady Miasta padały informacje, że można przebudować inny obiekt na terenie Szczecina, czyli boisko przy ulicy Kresowej, boisko numer 3 przy ulicy, od strony ulicy Karłowicza na obiekcie Pogoni. Tego typu zabiegi, jeśli chodzi o stworzenie takiej możliwości, były badane 2-3 lata temu i ze względu na to, że jest określona pojemność stadionu konieczna do rozgrywek drugoligowych, a my mamy licencję warunkową, drugi sezon z rzędu na obiekcie przy ulicy Stołczyńskiej w Skolwinie, to tamte obiekty nie mają po prostu miejsca, proces zabudowy, linie zabudowy uniemożliwiają realizację takiej inwestycji na tamtych obiektach.
Dziennikarze śledzący wczorajszą sesję piszą, że radni Koalicji Obywatelskiej, którzy w Szczecińskiej Radzie Miasta mają przewagę, to 19-31 radnych, uznali, że nie można wydawać 50 milionów złotych na piłkarski stadion, mowa o stadionie Świtu Szczecin, gdzie trenuje tylko 300 dzieci. Pan przyjmuje taki argument, że lepiej te fundusze wydać na kilka osiedlowych boisk w różnych częściach Szczecina.
Proszę Państwa, bo to też trzeba jak gdyby jasno powiedzieć. My jesteśmy też takimi, jak to też wczoraj usłyszałem od właśnie radnych Koalicji Obywatelskiej, ofiarami swojego sukcesu. My wykazaliśmy się tutaj na niwie sportowej wynikami sportowymi i ta inwestycja, poprawa tej infrastruktury to było jedyne, czego oczekiwaliśmy od miasta. Jeśli chodzi o przebudowę obiektów w Skolwinie, to czekaliśmy cierpliwie na to, żeby była ta kolej, żeby po prostu ten obieg w Skolwinie przeszedł, żeby ten obiekt w Skolwinie akurat zaczął być modernizowany. Były inne obiekty. 15 lat temu zaczęto od Neringa, zaczęto od Kresowej, od kolejnych obiektów w Szczecinie, od Prawobrzeża. My cierpliwie czekaliśmy. I dzisiaj efekt jest tego taki, że wczorajsza decyzja na chwilę obecną to wstrzymuje. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że to, co w grudniu zostało zaakceptowane przez wszystkich radnych, w tym radnych Koalicji Obywatelskiej, to jest to, co jest absolutnie minimum do tego, żeby otrzymać licencję na grę w Skolwinie i mam nadzieję, że tutaj radni po deklaracjach wczorajszych, po sesji radni Koalicji Obywatelskiej pochylą się nad tym problemem i jak gdyby tutaj nam pomogą.
Czyli jeszcze jest nadzieja. Przy naszym telefonie pan Maciej, nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry radio. Mam takie pytanie do prezesa Świtu. Czy rozważaliście ewentualnie na przykład możliwość gry przy Karłowicza, ale na boisku B i dostosowaniu go do możliwości gry w pierwszej lidze przykładowo? Bo tam jest ogólnie wszystko odkryte, cała trybuna jest kryta. Czy na przykład nie braliście pod uwagę, żeby zrobić krytej trybuny po drugiej stronie jeszcze ewentualnie boiska?
Dziękujemy za to pytanie, panie prezesie.
No akurat na początku na ten temat mówiłem. Jeśli chodzi o boisko przy ulicy Karkołowicza, boisko numer 3, było ono rozpatrywane jako pierwsze, gdzie mieliśmy grać szczebel centralny. Na tamtym boisku znajduje się 600 miejsc zadaszonych. Trzeba byłoby dołożyć tam 1400 plus całą infrastrukturę ze spikerką, z pomieszczeniami funkcyjnymi, które muszą się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu i na tamten czas ówczesna pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, pani Bożena Kowalewska, bo tą sytuację, gdyby pamiętam doskonale, ze swoimi urzędnikami stwierdziła, że jest to niemożliwe ze względu na to, że brakuje tam fizycznie miejsca. Obok znajdują się tereny prywatne, ogródki działkowe, które mają w miejscowym planie inne przeznaczenie niż obiekt sportowo-rekreacyjny. Był to pierwszy obiekt rozpatrywany pod kątem rozgrywek szczebla centralnego, gdzie mielibyśmy grać, ale to upadło ze względu na te fakty, o których wspomniałem.
Klub Świt Szczecin to marka, druga liga. Gdyby sprawy potoczyły się bardzo niepomyślnie, niekorzystnie, czy jest taka ewentualność, bo wiem, że takie propozycje pan otrzymuje, aby przenieść Świt Szczecin, wtedy już chyba nie byłby Świtem Szczecin, do innego miasta?
Znaczy, jeśli chodzi o tutaj rejon ogólnopolski i to, co my jak gdyby zbudowaliśmy sobie, jeśli chodzi o poziom sportowy przede wszystkim tym sezonem ubiegłym, to nie ma się co oszukiwać. Są w Polsce miasta wojewódzkie, które chciałyby mieć ten szczebel centralny, no ale tego nie bierzemy w ogóle pod uwagę. My chcielibyśmy, żeby tutaj tak miasto, jak i radni pochylili się nad tym, żebyśmy w Szczecinie zostali, ponieważ my tutaj zostawiliśmy jak gdyby też ćwierć wieku swojej tam działalności. Odbudowaliśmy klub tak na dobrą sprawę od zera. Doszliśmy do szczebla centralnego. Mamy drużynę rezerw grającą na najwyższym poziomie w województwie zachodniopomorskim. Mamy około 20 klas sportowych na terenie gminy Szczecin. Najwięcej ze wszystkich klubów w Szczecinie. I na dzisiaj około 330 zawodników w grupach młodzieżowych. To tak jak gdyby w analogii do tego, co pan redaktor powiedział na początku, a tylko dlatego ta ilość jest tak mała, ponieważ nie mamy obiektu sportowego, gdzie trenujemy. Powiem państwu, bo to też jak gdyby zapewne część radnych nie gościła tutaj na obiekcie sportowym, ale zaplecze szatniowe znajduje się w ponad 100-letnim budynku, który został zbudowany w 1938 roku, który jest zagrzybiony, który przecieka, który za czasów niemieckich pełnił rolę stajni, a później pralni, a dzisiaj jest szatnią dla klubu, który gra na poziomie centralnym.
Taka sytuacja i mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie poprawie, że radni Koalicji Obywatelskiej pochylą się razem z władzami miasta nad waszym problemem i ta marka pozostanie w Szczecinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Adamczak, prezes Świtu Szczecin, pozdrawiamy.
Dziękuję.
I czekamy na opinię słuchaczy w tej sprawie. Czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A zapraszam teraz na stronę internetową Radia Szczecin, zakładka podcasty, tam czas reakcji i taka informacja. 9 milionów 163 tysiące złotych są na koncie Się Pomaga Adam Orlik. No i oczywiście my dziękujemy za serce w imieniu chłopca i jego rodziców. Przypomnijmy, Adaś to syn naszego redakcyjnego kolegi Sławka. Adaś choruje na DMD. To podstępna choroba, która atakuje mięśnie i prowadzi finalnie do śmierci. Szansą dla czterolatka jest kosztująca kilkanaście milionów złotych terapia genowa, nierefundowana, jeszcze nie dopuszczona w Unii Europejskiej. To właśnie na takie leczenie zbieramy pieniądze. Na to leczenie Adaś albo poleci do Stanów Zjednoczonych, albo do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zobaczymy. Ale my, jako słuchacze, jako ludzie, chętniej przyłączamy się do wszelkich zbiórek, gdy więcej wiemy po pierwsze o tych dzieciach i z jakimi wyzwaniami mierzą się potrzebujący wsparcia. Dlatego Fundacja Razem Przeciw DMD organizuje na początku grudnia akcję Tydzień Świadomości DMD. 6 grudnia przez gminę Rewal przejedzie konwój pomocników Świętego Mikołaja. A jakże, bo to 6 grudnia, na który zostaną zaproszone dzieci z DMD. A naszym gościem jest pan Łukasz Maciejewski, organizator wydarzeń z Fundacji Razem Przeciw DMD. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć więcej, na czym będzie polegał ten Tydzień Świadomości DMD, jaki zasięg będzie miała ta akcja?
Jeżeli chodzi, to już na początku grudnia w całej Polsce rusza wyjątkowa akcja Razem Przeciw DMD. Będzie to podzielone na kilka etapów. Pierwszy etap będzie polegał na informowaniu w szkołach. Od 1 do 5 grudnia w szkołach i przedszkolach odbędą się lekcje, prelekcje i takie zbiórki symbolicznych środków dla bohaterów DMD. Już od 3 grudnia w Niechorzu w hotelu New Corner spotkają się te rodziny, dzieci chorych, rodzice i dzieci chore na dystrofię mięśniową Duchenna. Dlatego zależy nam na tym, iż od 6 grudnia oczywiście będzie ten konwój pomocników Świętego Mikołaja, na który mamy zaproszenie z dziećmi od pani Dominiki Winiarskiej, zastępcy wójta gminy Rewal, który zawsze wspiera wszystkie akcje charytatywne, w których uczestniczymy. No i 7 grudnia chcemy zakończyć akcję takim wielkim, radosnym finałem, który chcemy, będzie pełny muzyki, licytacji, bo oczywiście też w trakcie tej całej akcji będziemy zbierali wszystkie vouchery. Ludzie dobrej woli, którzy będą chcieli wesprzeć tą akcję, mogli to wesprzeć, przekazując na fundację oczywiście jakiś voucher, bon lub usługę. No i oczywiście zapraszamy artystów, zespoły, parafii i wspólnoty, wszystkich ludzi o dobrym sercu, którzy chcą włączyć się w tę inicjatywę. Bo to jest cel szczytny, zależy nam na tym, żeby każde dziecko osiągnęło swój upragniony cel, czyli zatrzymanie tej strasznej choroby. Tutaj, jeżeli chodzi o miejscową tą akcję, która tutaj będzie u nas w gminie Rewalt, tutaj mamy wspaniałych wolontariuszy, którzy nas wesprą, w tym to będzie Dominik Balcerzak, Andrzej Tomczyk, Wiktoria Kotecka i Paulina Trzesznek. To są wolontariusze, którzy wspierali nie pierwszy raz akcje charytatywne, którzy mają doświadczenie i na pewno wesprą we wszystkim, czym będziemy mogli, będą mogli pomóc, to na pewno wesprą. A ja osobiście wierzę w Polskę i wierzę w polskie serca, które nie przechodzą obojętnie obok tego cierpienia i oczywiście nie zostawimy tych ludzi, tych dzieci i rodziców samych sobie.
W Polsce co roku rodzi się około 30-40 chłopców z dystrofią mięśniową Duchenna. No i niedawno, tak jak wspominałem, pojawił się nowy amerykański lek, który wreszcie daje jakąś nadzieję, ale terapia kosztuje kilkanaście milionów złotych. A Ala Orlik, mama Adasia Orlika, mówi tak: powolna agonia to jest schyłek tej choroby. Człowiek czeka na dziecko i potem dostaje taką diagnozę i nie może patrzeć na przyszłość swojego dziecka z nadzieją. Na ten scenariusz się nie zgadzamy i nasi słuchacze również, za co serdecznie dziękujemy. Proszę powiedzieć, ilu dzieci z DMD i ich rodziców spodziewacie się wtedy, kiedy będzie ten konwój świętego Mikołaja przejeżdżał?
Oczywiście chcemy ich jak najwięcej, tak? Także tutaj nasze obiekty, myślę, że pomieszczą około 50 rodzin. No ale myślę, że około tej liczby będziemy oscylować.
No i w takim razie warto jeszcze zaapelować ponownie do tego, żeby pojawiali się ludzie, którzy chcą wesprzeć waszą inicjatywę, prawda? Czy to organizacyjnie, czy to finansowo? Czy jest takie miejsce, gdzie można właśnie się zgłaszać, wpłacać pieniądze, zaoferować swoje dwie ręce i głowę pełną pomysłów?
Wszystkie informacje będą dostępne na stronie fundacji. Fundacja Razem Przeciw DMD bądź strona razemprzeciwdmd.pl. Tam są wszystkie informacje zawarte, włącznie z numerami telefonów do nas. Oczywiście, tak jak tutaj pani Ala wcześniej mówiła, że ja jestem osobą, która też ma dziecko w podobnym wieku. Akurat mam to szczęście, że jest zdrowe. Zależy nam na tym, żeby po prostu pomóc. Wystawiam się w sytuacji pani Ali i Adasia. Dla mnie jest to nie do pomyślenia, dlatego tak jak mówię, nasza empatia i chęć do działania i jakieś pomysły, które mamy i oczywiście kontakty, które możemy dodać, to jest rzecz taka, że naprawdę pomoże tym dzieciom i przybliży ich do tego celu. Także wydaje mi się, że osoby, które będą chciały wesprzeć, będą miały coś szlachetnego na rękach i wesprą fajną akcję, która przybliży do celu tych dzieci, które tak naprawdę my znamy tą chorobę i to jest choroba bardzo ciężka. Jeżeli nikt nie będzie ratował tego dziecka, to jest bardzo ciężka choroba. Zależy nam na tym, żeby to wszystko jak najlepiej pomóc. Dlatego 3 grudnia ta wizyta u nas będzie też miała cel taki, żeby ci rodzice i te dzieci poczuły te święta, tak? To też nam zależy na tym, żeby stworzyć im jakiś taki kawałek fajnego świata, być może przykrytego przez te zbiórki i te inne rzeczy, które są związane ze zbieraniem tych pieniędzy, żeby na chwilkę być może się przełączyły w taki tryb dziecka i mogły skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które proponuje gmina Rewal.
W planach, panie Łukaszu, jest to, żeby w kościołach w całym kraju odczytać krótkie świadectwa historii dzieci chorych na DMD. Czy macie już jakieś informacje, że Kościół pomoże, wejdzie w tą akcję?
Indywidualnie oczywiście mamy informacje takie, że kościoły lokalne wspierają. Chcemy teraz po prostu uderzyć do kurii, czyli do instytucji, które zrzeszają i mogą wpłynąć na kościoły, które pomogą w tej akcji. Oczywiście kościoły zawsze wspierają takie akcje i my my tego doświadczamy. Dlatego jesteśmy przekonani, że tutaj nie będzie najmniejszego problemu i kościoły wesprą naszą akcję.
No i przypominamy, się pomaga ukośnik Adam Orlik, także Facebook, licytacje dla Adasia. Można wpłacać, można kupować, sprzedawać, a wszystko na leczenie tego fajnego chłopaka. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Maciejewski, organizator wydarzeń z Fundacji Razem Przeciw DMD. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No a słuchaczom na weekend przypominamy czujny 510 37 32 mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Proszę pisać, proszę dzwonić, bo nasza audycja inspiruje się właśnie tym, co zgłaszają nam słuchacze. Dziękujemy za dziś. Patryk Srokowski, Karolina Stefaniak, Janusz Wilczyński. Udanego weekendu. W poniedziałek po 12:00 taki jest plan. Spotka się z Państwem Krzysztof Kukliński.